Panie profesorze, na ile to jest sensacja, na ile to jest rzecz bez precedensu, że w ogóle udaje się stworzyć taki wizerunek, bo to jest jednak wydarzenie, chyba patrząc na polską kryminalistykę, pierwsze w historii.
No de facto drugie. Pierwsze miało miejsce w 2020 roku, był to profil pamięciowy zabójcy kobiety z Łodzi w grudniu 2020 roku, ale tam był profil sprawcy, oznaczany z plam nasienia, które po sobie pozostawił.
A tu mamy po raz pierwszy do czynienia z profilem ofiary, która cały czas pozostaje niezidentyfikowana.
Tak jest. To jest ten drugi aspekt, kiedy możemy określać wygląd osoby na podstawie śladów DNA, które albo sobie pozostawia, jak w tym przypadku był to po prostu materiał biologiczny pobrany z tego fragmentu ciała.
W uproszczeniu, bo możemy się zastanawiać nad tym, dlaczego tak długo to wszystko trwało, bo 2009 rok to jest czas, kiedy zostały znalezione te szczątki. Dlaczego dopiero teraz taki wizerunek udaje się stworzyć? Wcześniej nie było takich metod, nie było możliwości? Jak to jest?
W 2009 roku udało nam się określić profil DNA ofiary. Natomiast profil DNA to nie wszystko. Trzeba mieć krewnych, tak, żeby można było odpowiedzieć, czy to jest ta osoba, czy też nie. To się nie udało. W 2009 roku nie było możliwości określania wyglądu, predykcji wyglądu, czy cech fenotypowych, jak to się zamiennie określa. To jest postęp ostatnich lat, kiedy dzięki nowym metodom, które dotyczą przede wszystkim poznania ludzkiego genomu, tych genów dokładnie, które odpowiedzialne są za kształtowanie naszego wyglądu, rozwój metod biologii molekularnej oraz potężnych narzędzi w postaci metod statystycznych, to się stało możliwe dopiero w ostatnich latach. I taką wiodącą firmą jest amerykańska firma w Atlancie Parabon i ona tym się zajmuje. Do tej firmy wysyłaliśmy próbkę DNA na prośbę prokuratury.
No właśnie, bo do was się, rozumiem, zgłosiła prokuratura, żeby do tej sprawy wrócić i do was się zwróciła o tym, żeby znaleźć kogoś do współpracy w tym zakresie, czy to już jednak było oczywiste? Oczywiste, że to jest ta firma wiodąca i trzeba się z nimi skontaktować. Czy w ogóle trudno było te firmy przekonać do tego, żeby właśnie tę sprawę ruszyć?
No nie.
Bo jak jest firma, no to ma wybór.
To jest prawda. To była pierwsza firma, która się tym zaczęła zajmować. Spektrum możliwości jest ogromne. Oczywiście wzięło się to z tego, że jak już wspomniałem wcześniej, była już taka pierwsza sprawa w Polsce. Przed Polską było tych spraw dużo, dużo więcej. Ta firma się po prostu gdzieś tam reklamuje i ogłasza i z tego powodu została wybrana. My też podpowiadaliśmy, tak, że ta firma jest tą, która jest najlepsza w tej chwili na świecie i wykonuje tego rodzaju predykcje wyglądu. No, szczęśliwie zachowany był DNA od 2009 roku, bo przecież ta próbka DNA mogła zostać zniszczona. Postanowiłem, prosząc swoich asystentów, w 1995 roku zachowujemy wszystkie próbki DNA wyizolowane ze śladów. Mamy pełen pokój, chłodnia, w którym te próbki są trzymane i do których to wraca często archiwum X.
Czyli to była pana osobista decyzja? Procedury jeszcze wtedy nie było?
Procedury jeszcze wtedy nie było. Dziś to
bo dzisiaj to jest już norma, że się te ślady zachowuje.
No, nie zawsze i nie wszędzie.
Przynajmniej w teorii, rozumiem.
W teorii, tak. Nie wiem, czy nie jesteśmy jedynym laboratorium, które przetrzymuje te próbki, te izolaty DNA przez czas nieokreślony. Wiele laboratoriów policyjnych, prywatnych, próbki po prostu utylizują po pewnym okresie czasu. Tak? No, my nie jesteśmy dużym laboratorium, wobec tego możemy sobie pozwolić na przechowywanie tych tam dziesiątek tysięcy próbek DNA. Natomiast te laboratoria policyjne, które mają jak CLK, które mają potężny przerób, nie byliby w stanie zapewne fizycznie tego zgromadzić. Musiały być potężne chłodnie, które by te próbki przetrzymywały.
Ale jak rozumiem, to jest wiedza na przyszłość, tak na dobrą sprawę i w każdej chwili do dowolnej sprawy może zostać użyta.
Jak najbardziej. Wcale nie tak rzadko zdarza się, że archiwum X zgłasza się do nas i podpytuje, czy przypadkiem nie macie jeszcze próbki DNA wyizolowanej do sprawy sprzed iluś tam lat. I wtedy czeka nas przeszukanie chłodni i odpowiadamy na pytanie, no jest coś, nie wiemy ile tego DNA zostało, w jakiej jest kondycji, tak? Ale to można łatwo później ustalić. No i w szeregu sytuacjach albo poszerzaliśmy profile DNA, albo tak jak w tej konkretnej sprawie, DNA zostało wysłane do Atlanty w celu tej predykcji wyglądu tej pokrzywdzonej. To jest potężne badanie, mianowicie bada się setki tysięcy różnych miejsc w naszym genomie, w naszym DNA, które pozwala na określenie właśnie takich fenotypowych, czyli tych widzialnych przez nas na zewnątrz cech osoby, tak, czyli kolor oczu, kolor włosów, pigmentacja skóry, piegi, pochodzenie biograficzne, wiek. W tej chwili jeszcze inna dziedzina genetyki sądowej, która się bardzo szybko rozwija, to jest badanie metylacji DNA. Dzięki metylowaniu DNA możemy odpowiedzieć na przykład na pytanie, czy sprawca nadużywa narkotyków, nadużywa alkoholu, nadużywa nikotyny, jaka jest jego sylwetka, czy jest otyły, czy szczupły, jaka jest jego dieta, czy jest to dieta klasyczna, czy wegetariańska. Pod wpływem tych różnych czynników metylują się pewne geny i to można ustalać. I to jest ta dziedzina, która się w tej chwili rozwija bardzo, bardzo szybko.
A na ile te predykcje są miarodajne? Na ile się genetyk może pomylić, a na ile jest to sprawa zero-jedynkowa?
Nie jest to bezwzględnie sprawa zero-jedynkowa. Jedyna, która tutaj jest zero-jedynkowa, to jest płeć. Kobieta albo mężczyzna. Pozostałe cechy to jest pewne prawdopodobieństwo ustalane na podstawie dużych badań genetycznych i statystycznych. I takie najbardziej pewne to jest na przykład kolor oczu, następnie włosy, ale już pochodzenie biogeograficzne, czyli określenie obszaru, z którego mogła taka osoba pochodzić, już jest mniej pewne. Czeka nas w najbliższym czasie również, chociaż jest to zadanie ogromne, określanie wzrostu osoby, prawda? Tu są setki, jak nie tysiące genów zaangażowanych, dlatego to jeszcze w tej chwili nie jest możliwe. Natomiast ogromny postęp to właśnie było określenie między innymi wieku osobnika. To w przypadku śladów dla policji jest bezcenne, tak? Bo zawęża populację osób podejrzanych do pewnego przedziału.
Wierzy pan, że w tej sprawie to będzie rzeczywiście coś, co przyniesie przełom?
Wierzę w to, ponieważ to są, no opieramy się na danych z całego świata. Ta firma pokazuje tak, te przypadki, w których udało się trafić. Nie łudźmy się, nie będzie jeden do jednego, nie będzie stuprocentowego wyglądu, bo nie tylko geny mają wpływ na nasz wygląd, prawda? Również środowisko oddziaływuje.
Panie profesorze, wracając trochę do tego, o czym na początku powiedzieliśmy, na ile w dzisiejszych czasach ktoś pozostawiając ślady DNA, no a w zasadzie przecież zawsze pozostawiamy te ślady DNA, gdziekolwiek jesteśmy, pytanie później, czy można je zabezpieczyć, czy można je wyodrębnić, to jest osobna historia, ale na ile dzisiaj sprawcy przestępstw w starciu właśnie z wiedzą naukową, w starciu z badaniami, z możliwościami laboratoryjnymi są już przegrani.
No, szanse spadają drastycznie. Postęp jest ogromny, nie tylko to, co mówiłem, ale no, z pomocą przychodzi nam również chociażby sztuczna inteligencja, która już ma pierwsze zastosowania w genetyce sądowej. Wobec tego nie chcę powiedzieć, że w najbliższym czasie czy za jakiś czas będziemy w stanie w 100% wszystkich przestępców wyeliminować, no bo czasami jest sprawa bardzo, bardzo prosta i podstawowa. Nie udaje się ujawnić śladu, który pozostawił po sobie sprawca. Ślady kontaktowe DNA są praktycznie niewidoczne, a możemy je pozostawić wszędzie. Tu mówiąc studentom o tym, jak ogromny jest postęp, zwykłem cytować publikację w Nature z ubiegłego roku, w którym to wybitni genetycy sądowi pokazali możliwość identyfikowania obecności DNA sprawcy w pomieszczeniu, w którym przebywał. Z powietrza, które zostało przyfiltrowane albo przez air condition, albo no, w specjalnych filtrach, które wstawia się w takim pomieszczeniu, żeby zebrać, przefiltrować to powietrze i dopiero później z bardzo specjalną skomplikowaną metodą, wyszukaną aparaturą, bada się te fragmenty DNA. Do poszukiwania sprawców ostatnio też, no zapewne pan słyszał, powstała nowa dziedzina genealogia sądowa. No już nawet filmy są na ten temat. Tu dochodzi się do sprawcy poprzez analizę DNA również tak zwanych SNPów, tak? Czyli takich pojedynczych zmian nukleotydowych, które jest ponad 11 milionów w naszym genomie i one to pozwalają na zidentyfikowanie krewnych spokrewnionych ze sprawcą w drugim, w trzecim, nawet w czwartym pokoleniu i dopiero później przez analizę drzew genealogicznych różnych dokumentów, tak jak aktów z urodzenia, aktów zgonu i tak dalej, można dojść do prawdziwego sprawcy. Także postęp dziedziny w postaci genetyki sądowej jest nieprawdopodobny. I jak przypomnę sobie początek swojej pracy tutaj, w tej pracowni, kiedy obejmowałem ją w 1989 roku, dysponowaliśmy tylko układem AB0 do identyfikacji osób. I stwierdzałem, że w śladzie na przykład nasienia obecne jest grupa krwi A, którą ma 40% populacji, to 40% mężczyzn w polskiej populacji było potencjalnie sprawcami, prawda? W tej chwili praktycznie wskazujemy taką osobę poprzez profil DNA, a dodatkowo, kiedy ten sprawca jest nieznany, możemy na podstawie właśnie predykcji wyglądu powiedzieć, jak wygląda sprawca. Wobec tego policja może, jak powiedziałem, zawężać grono podejrzanych do coraz mniejszej i mniejszej liczby osób.